co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli.
To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa.
Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia.
Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com.
Monika Adamski, program Radio Nocka w Radio Rampa. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z Polską Szkołą Ogniwo w Trenton. Pozdrawiamy jak codziennie wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. A co dzisiaj w naszym programie? Dzisiaj kolejna część opowieści, którą przygotowali dla Was rodzice i nauczyciele. A ponadto usłyszymy, czym różni się idol od bohatera oraz czy miłość i przywiązanie to tak naprawdę to samo. Zostańcie więc z nami, zapraszamy.
Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
Jaka jest różnica między bohaterem a idolem?
Bohater to jest osoba, która, można powiedzieć, ratuje świat. Ale to znaczy bohater i idol to są osoby, możemy powiedzieć, że są takie same, ale bohater to jest osoba, którą wiemy, że ona coś zrobiła, wiemy, że tam jest, ale nie jesteśmy nim tak, nie chcemy go po prostu naśladować. Na przykład bohaterzy wojenni. Nie zawsze wiemy, że oni są bohaterami, wiemy, że coś zrobili, ale jakbyśmy teraz pomyśleli, że na przykład wojna by wybuchła, czy byśmy chcieli być tak jak oni, czy byśmy chcieli ich naśladować? A idol to jest osoba, którą... To chyba jest najsławniejsze właśnie określenie idola, to są chyba w muzyce. I idole właśnie chcemy naśladować, chcemy być jak oni, czyli to jest takie...
No bohater to jest osoba, co naprawdę coś zrobiła dla całego świata i wie, że ta osoba na przykład, jak Wiktoria powiedziała, osoba co w wojnie jest, to naprawdę jesteśmy wdzięczni za to, co oni robią. Idol to... No, tak jak Wiktoria też powiedziała, to w muzyce czy w filmach to jest osoba, która naprawdę patrzymy na nich jak gwiazda i chcemy robić to, co oni.
Ja myślę, że bohater to jest osoba, która uratuje czy pomaga dla ludziom tak bardziej, tak jak na przykład koleżanka powiedziała o wojennych bohaterów, ale również niektórych politycznych bohaterów jak Gandhi. Bardzo dużo osób pomógł. A idol to jest osoba, które trzymamy jako podstaw do zachowywania się i do życia, tak jak rodzice czy inni. No, idol też może być bohaterem, ale nie każdy bohater jest idolem.
No, bohater jest taka osoba, jak moi koledzy, koleżanki powiedzieli, taka osoba, która ratuje. Niekoniecznie musi być taka osoba, która komuś w życiu uratowała, ale no, może być taka osoba, która można powiedzieć uratowała albo kogoś uczucia, albo coś takiego. No nie wiem, nawet można nazywać bohatera osobę, która jakiś związek uratowała. Czemu nie? A idol jest taka osoba, każdy ma swoje pasje, no i idol jest taka osoba, na którą patrzymy, może robi to, co ta pasja jest, albo coś takiego. No i patrzymy na nich, chcemy być jak oni, no i może tak celujemy na to, co oni robią.
Słuchasz Radio Rampa.
W okieneczko puk, puk, puk. Czy to żuk? Nie, to buk. Każdy z nich
W Radio Nocce.
Kosmiczni odkrywcy. Franio i jego babcia. Pamiętając o ostrzeżeniu, polecieli tak, by ominąć leniwego byka. Wszędzie wesoło świeciły gwiazdy. Było ich całe mnóstwo, ale bez problemu mieściły się w przeogromnym kosmosie, który zdawał się nie mieć końca. Frania i babcie tak pochłonęło ich oglądanie, że nie zauważyli, jak zza któregoś gwiazdozbioru wyłonił się żaglowiec ze skrzydłami. Rakieta przypominająca czarne ptaszysko pruła prosto w ich stronę. Powiewała na niej bandera z trupią czaszką i ze skrzyżowanymi piszczelami. Oj, niedobrze. Coś mi się zdaje, że to piraci. Babcia zaszczękała zębami. Lepiej zwiewajmy. Franio ani myślał zwiewać. Wziął się pod boki i zawołał. Niech tylko spróbują nas zaczepić. To porachujemy im wszystkie kości. Był kapitanem i traktował swoją rolę bardzo poważnie. Chociaż babcia trzęsła się ze strachu, on niewzruszony niczym skała. Nie bał się nic, a nic. Tymczasem piraci zablokowali im drogę. Mieli tatuaże na ramionach i złote kolczyki w uszach, nie wspominając o jadowicie zielonym kolorze skóry. Zatrzymali rakietę, a potem bez zaproszenia hop, siup, jeden po drugim zaczęli przeskakiwać z pokładu na pokład. Ostrożnie, ostrożnie, piszczała babcia, bo takie skoki w przestrzeni kosmicznej są bardzo niebezpieczne. Gdyby któryś pirat spadł, trudno byłoby go znaleźć. Jednego złapała w ostatniej chwili. No masz ci los, jęczała, wciągając go na pokład. Byłby pan zleciał, gdybym pana w porę nie chwyciła. Serdeczne dzięki, powiedział pirat i cmoknął babcie w rękę. Poślizgnąłem się i byłoby po mnie, gdyby nie łaskawa pani. Ale zaraz zawołał groźnie. Bójcie się, bo zostaliście napadnięci przez bardzo, bardzo złych piratów. Ja, nie przechwalając się, jestem najgorszy z nich wszystkich. Zwą mnie czarnym diabłem i dowodzę tym oto statkiem z czarną banderą. Macie jakieś skarby? Nie, skłamał Frajo, nie mrugnąwszy nawet powieką. Diamenty? Złoto? Srebro? Bursztyny? Plastikowe korale? Nalepki z piłkarzami? Wyliczał pirat. Nie, a co macie? Tylko to, odparł Franio z godnością, pokazując puste pudełeczko. Piraci nie chcieli pustego. Możecie je sobie zatrzymać, a my konfiskujemy rakietę, zawołał czarny diabeł. Franio prychnął lekceważąco, bo rakiety w kształcie kota, która robi co chce, nie da się tak zwyczajnie skonfiskować. Ale piraci złapali ją na lasso i przywiązali do swojego czarnego ptaszyska. Babcia, widząc to, aż się zatrzęsła z gniewu. Tak nie wolno traktować rakiety! Jeśli z nią się tak obchodzicie, to ciekawe, co zrobicie z nami. Związać i zostawić na najbliższej planecie, rozkazał czarny diabeł. Piraci uczynili to z wielką ochotą. Babcia wierzgała i wymyślała im od niedogodziwców, ale oni mieli to w nosie. Raz, dwa! I na pokładzie leżały trzy obwiązane sznureczkiem paczuszki. Paczuszka z Franiem, paczuszka z babcią i paczuszka z Guciem. Dziękuję. Czytała Anna Drężek, wychowawczyni klasy 0 z Polskiej Szkoły Ogniwo.
Słuchasz Radio Rampa. Słownik polski. Trudne słowa na językach.
Powiedzcie mi w takim razie, jaka jest różnica między miłością a przyzwyczajeniem się do drugiej osoby?
Ja myślę, że miłość i przyzwyczajenie muszą iść w parze, bo jak nie jesteśmy do kogoś przyzwyczajeni, to jak może być miłość z tego? Ale jak to rozpoznać? Ja myślę, że z takich codziennych nawet rzeczy, które druga osoba robi dla nas, jak na przykład mówi, że o, pięknie dziś wyglądamy, która jest, można powiedzieć, takim banałem, ale nadal jednak widzimy i słyszymy, że ta miłość jest między nami.
Raczej miłość to może To też myślę, że to może iść w parze, bo to jest prawie tak samo, jak to jest prawie to samo. Bo kogoś możesz i kochać, i jak nie jesteś przyzwyczajony, to jak można kochać kogoś, nie?
Chyba nie ma różnicy. Miłość, jak się kogoś nie kocha, to jak kogoś można kochać, jak się nie jest przyzwyczajonym do tej osoby. Na początku, jak związek się zaczyna, to są te różne motyle, osoba się może nie czuje tak na 100% z tą osobą, bo de facto nie znasz tej osoby, ale jak czas idzie do przodu, no, się przyzwyczaja, się czuje dobrze, no i tak to jest.
Ja myślę, że jak ta miłość jest i jak ludzie się kochają, to aż tak prawie inaczej się zachowują niż przy kolegach czy przy innych. A jak tak samo się zachowują z wszystkimi, nawet z tą inną osobą, to już nie jest miłość, to jest przyzwyczajenie.
Słownik polski. Trudne słowa na językach.
Słuchasz Radio Rampa.
Nazywam się Ryszard Druch, pracuję w Szkole Ogniwo drugi rok, aczkolwiek w pracy w szkolnictwie polonijnym mam większy staż, bo chyba on w tej chwili wynosi 9 lat. Z klasą siódmą pracuję, tak jak powiedziałem, w Ogniwie drugi rok. W ubiegłym roku miałem zaszczyt pokierować taką dwuosobową zaledwie klasą, ale maturzystów, którzy po raz pierwszy w historii szkoły Ogniwo zdawali egzamin maturalny.
Słuchają nas właśnie osoby, które już będą niedługo tą polską szkołę opuszczały na pewno, bo są matury. Czy miałby pan do nich jakieś słowa, coś o czym powinni pamiętać? Niektórzy tutaj, ja dzisiaj słyszałam, 12 lat spędzili w polskiej szkole. To jest większość ich życia tak naprawdę dla niektórych. O czym powinni pamiętać, wychodząc w tą dorosłość?
Znaczy, ja się zastanawiam, czy należałoby się zastanawiać nad tym, o czym oni powinni pamiętać. Ja myślę, że oni będą pamiętać. Jest tylko kwestia, jakie inne jeszcze skojarzenia będą im towarzyszyć a propos szkoły, bo to, że wspominać polską szkołę będą, to jestem tego pewny. Jeżeli nawet by się znaleźli tacy, którzy by nie wspominali, to będzie jakiś margines. Polska szkoła daje możliwości uczenia przez zabawę. Zresztą to jest taka stara zasada pedagogiczna, sprawdzona od tysięcy lat, że najlepszą metodą nauki jest zabawa. Wtedy najłatwiej uczniowie zapamiętują treści, a z kolei nauczyciele, jeżeli pamiętają i stosują ją w praktyce, tę metodę, to po prostu mają efekty. Także ja nie miałbym jakiejś recepty, jakiegoś tutaj określenia, co powinni pamiętać. Jestem spokojny co do tego, że będą pamiętać. Oczywiście nasz zawód nauczyciela to jest i misja, i powołanie, to jest taki specyficzny zawód i jego największa satysfakcja to jest odkrywana po latach. Sam ze swojego długiego doświadczenia nauczycielskiego wiem, że najprzyjemniejsze to są te momenty, które się zdarzą dopiero za parę lat. Kiedy w takich niespodziewanych często nawet sytuacjach spotkamy naszego wychowanka i wtedy on nam da taką prawdziwą, rzeczywistą ocenę. I często jest tak, że w tej ocenie, że tej oceny udzielają nam uczniowie, nasi absolwenci, którzy w czasie nauki szkolnej byli rozrabiakami, byli takimi niemalże najgorszymi i okazuje się, że w życiu potrafili osiągnąć coś i mało tego, po latach potrafią w sposób obiektywny docenić nasz wysiłek. To jest dla nauczyciela, to jest największa satysfakcja, ale na nią niestety trzeba bardzo często czekać długo.
Ja chciałabym skorzystać z pana doświadczenia również poza szkolnego i zapytać o to, jak wykryć niejako w dziecku talent, jak go rozwijać umiejętnie. Polska szkoła często bardzo pełni w tym ważną rolę, ale też gdyby rodzice mogli coś tutaj, jakąś poradę od pana usłyszeć. Jak ten talent wykryć, kiedy i co zrobić wtedy?
No na pewno rodzice muszą swoje dzieci obserwować. Jeżeli zauważą, że mają jakieś ciągoty, skłonności do częstego rysowania, albo lubią czytać, czy też rzeźbić, czy coś konstruować, no to na pewno natychmiast powinno w ich głowach się zapalić czerwone światełko i powinni szukać takiej możliwości, żeby te zainteresowania kształcić gdzieś poza szkołą, prawda? No szkoła zajmuje się edukacją, powiedzmy, od ranka do wczesnych godzin popołudniowych, ale są jeszcze popołudniowe godziny, są jeszcze wieczorne, także ja to mówię na podstawie doświadczenia, które mam z prowadzenia zajęć plastycznych w mojej tak zwanej Akademii Sztuk Pięknych, którą 14 rok prowadzę w Trenton i muszę pani powiedzieć, że od wielu już lat, na początku była mała grupa, było 5 osób, pamiętam, teraz mam 25 tych tak zwanych studentów w różnym wieku i przedszkolaków, i młodsze dzieci szkolne, nastolatki, i również kilku dorosłych. I specjalnie nie reklamuję tych swoich zajęć, bo mam małą galerię, niewiele miejsca, więc praktycznie już więcej przyjąć bym nie mógł. Ale jakoś to się tak, informacja się rozchodzi. Jedni rodzice informują drugich, że jest takie miejsce w Trenton. Pan Druch takie zajęcia plastyczne dla różnych dzieciaków prowadzi. I druga uwaga. Oczywiście ja mam uczniów, przy czym część z nich jest bardziej zdolna, a część jest mniej zdolna. Ale to dla rodziców taka informacja. Korzyść z uczęszczania na takie zajęcia jak moje, czy też na zajęcia tańca, prawda? Chociażby do Viva Dance Studio, takiego pięknego centrum tanecznego w Trenton. Polega na tym, że nawet jeżeli dzieci w przyszłości nie będą mistrzami tańca, nie będą Van Goghami, Picassami i tak dalej, jakimiś wielkimi mistrzami malarstwa, to są w stanie na tych zajęciach poznać wiele ważnych rzeczy. Zasad kompozycji się nauczyć, poznać, co to jest światłocień, faktura, forma, kolor, światłocień i tak dalej, i tak dalej. A z kolei na zajęciach z tańca raz, że poprawić sylwetkę, czy ukształtować sylwetkę w sposób taki, no piękny, a poza tym, prawda, te dzieci będą w przyszłości umiały oceniać na przykład ruch sceniczny. Niekoniecznie tylko i wyłącznie taniec. Więc przy okazji tych zajęć artystycznych my wychowujemy i edukujemy przez sztukę. To się w życiu przydaje.
Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
Witam serdecznie. Nazywam się Renata Krok. Uczę klasę piątą i w szkole ogniwo uczę 3 lata bodajże. Tak jakoś to szybko leci, że umknęło. Myślę, że 3 lata. To znaczy nauczycielem jestem i z wyboru, i z zamiłowania, i z wykształcenia. Dlaczego ogniwo? Najpierw przyszły tu moje dzieci, mam tutaj 3 synów, no więc pomyślałam, że jak oni tu chodzą, ktoś ich uczy, to ja też powinnam czyjeś dzieci uczyć, skoro potrafię to robić i sprawia mi to przyjemność. I to są właściwie takie podstawowe wybory.
Najpiękniejszy moment właśnie tego nauczania.
Wtedy, kiedy dzieci słuchają i chcą wszystko robić i jeszcze są takie momenty, że przychodzą rodzice po dzieci, a dzieci nie chcą wychodzić.
Proszę mi powiedzieć, jakie metody powinny być używane przez nauczycieli do nauki języka polskiego, bo jest ciężko, bo nie wszystkie dzieci mówią w tym języku polskim, bo czasami pochodzą z dwujęzycznych rodzin. Jakich metod używamy? Jakie są najskuteczniejsze?
Ja uważam, że najskuteczniejsze jest danie dzieciom pewnego wyboru autonomii, czyli żeby one miały wybór bynajmniej tematu, jakim chcą mówić, i indywidualne podejście do dziecka, bo każdy lubi mówić o sobie. Chodzi nam o sprowokowanie dzieci do mówienia, czyli jak ja ich pytam, podchodzę do nich osobiście, indywidualnie pytam o ich przeżycia, to wtedy wszyscy chcą mówić. Nieważne, czy potrafią, czy im gdzieś to słownictwo po drodze umyka, ale wszystkie dzieci chcą mówić, jest las rąk wtedy.
A jak wygląda temat historii? Czy dzieci są chętne do tego, żeby się uczyć o historii polskiej albo o geografii? Czy te tematy ich w ogóle interesują?
No więc temat historii jest dość trudny i odległy dla dzieci, bo jest to nawet trudne dla dorosłych pojąć historię Polski od początku, ale staram się to im przybliżyć najlepiej jak umiem i najbardziej obrazowo jak umiem. Robimy inscenizację bitew i budowaliśmy Kraków 2 tygodnie temu, czego można podziwiać obok za drzwiami. Mamy ciągle go zbudowany. Normalnie zbudowana makieta Krakowa z klocków, z pudełek, z papieru, z wypisanymi. Czyli wtedy, kiedy dajemy szansę dzieciom, żeby same coś odkryły, nauczą się najlepiej i zmotywują się same najlepiej.
Czy rodzice pomagają wam, nauczycielom, ten język polski polepszać? I jakie uwagi tutaj do rodziców byłyby? Jak oni powinni w domu z dziećmi pracować? Czy powinni mówić w domu do nich po polsku? Czy to już jest ich własny wybór? Jakie tutaj mamy rady dla rodziców, żeby nam pomogli? Bo państwo się widzą z dziećmi tylko w soboty, a w tygodniu jednak oddajemy pałeczkę rodzicom.
No więc tak jak było wspomniane wcześniej, że jednak wszystko zaczyna się w domu. Czyli ten język zaczyna się w domu, jeżeli ten język nie jest wspierany i motywowany i wręcz wymuszany, to co ja robię sama osobiście z własnymi dziećmi, to tym dzieciom automatycznie umyka. Dlaczego musi być wymuszany? Bo one się automatycznie przestawiają na język, w którym spędzają połowę dnia albo więcej. Dlatego wydaje mi się, że po prostu może nie tyle wymuszane, ale zachęcanie, przestawianie dzieci, podsuwanie tego języka, czy w książkach, czy nawet w bajce, czy w jakimś wyjściu, czy w podstawowej rozmowie rodziców z dziećmi, wydaje mi się, że to jest najskuteczniejszą metodą.
Czy na przestrzeni tych lat zdarzyło się, że osoby, które uczyła pani w szkole, po latach wróciły, podziękowały za to, że już dorosły, mają swoje rodziny i chciały na przykład podziękować za to, że pani uczyła języka polskiego? Czy zdarzyło się tak?
Nie zdarzyło się w szkole amerykańskiej, bo to jest dopiero 3 lata, to są małe dzieci. W tamtym roku była 5 klasa, wcześniej była i 2 klasa, i klasa anglojęzyczna, ale zdarzyło mi się takie doświadczenia z Polski, że mnie osobiście uczniowie wyszukują gdzieś tam na Facebooku, czy nawet jakieś takie, kiedyś była nasza klasa, także zdarza się nawet wysłuchiwać komentarze rodziców, rodzicom, którzy zostali w moim rodzinnym mieście. Także staram się robić najlepiej to, jak umiem i myślę, że to się sprawdza.
Czego pani oczekuje w zamian od dzieci? Za to, że pani uczy i daje tą wiedzę, dzieli się z nią. Czego oczekujemy w zamian? Czy w ogóle mamy jakieś oczekiwania jako nauczyciele?
Oczekiwania to mamy takie, żeby tym dzieciakom w głowie coś zostało. Żeby i jakaś kreatywność, i tożsamość przede wszystkim, język, kreatywność, żeby wyrośli na fajnych ludzi, żeby im w głowie zostało to, żeby im zostały piękne wspomnienia i mówię, i ta tożsamość w sercu.
Jak pani tłumaczy dzieciom, że ten język polski jako drugi język jest im potrzebny? Jeżeli dzieci są oporne, nie chcą się uczyć, pytają się, a po co my się w ogóle tego języka uczymy? Jak im wytłumaczyć, że on im się w życiu przyda?
Ja osobiście swoim dzieciom na przykład mówię, że nie wyobrażam sobie, żeby polecieli kiedyś do kraju przodków i nie mówili po polsku, skoro mają takie korzenie. Także no, komunikacja i jeszcze raz dla zachowania tożsamości, dla komunikowania się z rodziną. Ogniwo jest taką swoistą społecznością, gdzie tu, myślę, większość z nas przychodzi z radością. Czasem może nie w zimę, ale nawiązują nowe kontakty. No i co jest tym ogniwem, tym spójnikiem? To jest ciągle ten język.
A teraz jako rodzic, czy reaguje pani na to, jeżeli dzieci mówią w języku angielskim? Czy odpowiadamy? Czy udajemy, że nie rozumiemy? Czy zwracamy uwagę, czy nie?
Moje dzieci wiedzą, że u mnie w domu zasada jest numer jeden. W domu używamy tylko i wyłącznie języka polskiego. Ja wiem, że to jest trochę ortodoksyjne myślenie, ale u moich dzieci to procentuje. Jest mi może łatwiej, bo mąż też jest Polakiem, czyli mówi po polsku i dzieci wiedzą, że jest zasada numer jeden, mówimy po polsku. Wiadomo, że czasem ten język się wymyka, ale staram się maksymalnie ich przestawiać na ten polski, podsuwać polskie książki, podsuwać polskie zabawy. Ostatnio namiętnie robiliśmy plastusia z plasteliny i słuchaliśmy plastusiowego pamiętnika. Także dla mnie największą przyjemnością jest z dziećmi słuchanie bajek z mojego dzieciństwa. I to też jakoś motywuje ich do myślenia po polsku, mówienia po polsku. Ja to staram się robić tak, jak robili moi rodzice, tyle że mamy tutaj trudniej, bo jesteśmy w innym otoczeniu, w innym środowisku, w innym kraju. To jest taka swoista społeczność, gdzie się dzieje dużo fajnych rzeczy. To jest obowiązek. To jest obowiązek, ale mi się wydaje, że często ten obowiązek jest łączony z przyjemnością. Nawiązuje tutaj kontakty, które mogą nawet być na całe życie. Rodziny się razem łączą jakoś i później spędzają czas. Mamy mnóstwo rzeczy do zaoferowania, typu zabawy, gry i tak dalej. Także warto chociażby z tego, żeby poszerzyć dziecku horyzonty o nowe znajomości, nowe wyzwania, nowe kontakty, no i przede wszystkim pracowanie nad tym językiem i tożsamością.
Słuchasz Radio Rampa. Dziękujemy państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Monika Adamski, do usłyszenia.
Czas na bajkę w Radio Nocce.